Drodzy Państwo, w Radiu Maryja audycja Czytać, aby być mądrym. Rozmawiamy o pozycjach wydawniczych, o książkach, które wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, ale także pomagają nam w różnego rodzaju trudnych sytuacjach naszego życia. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam księdza Aleksandra Radeckiego. Szczęść Boże, księże, pozdrawiam gorąco.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę księdza, w moich dłoniach jest książka autorstwa księdza zatytułowana Jak się spowiadać vade mecum penitenta. Słów kilka o tej książce poprosimy.
Książka ta została sprowokowana przez jednego z salwatorianów, który uświadomił mi, że temat spowiedzi świętej był, jest i będzie zawsze aktualny. I chociaż pozycji książkowych na temat sakramentu pokuty można w każdej katolickiej księgarni znaleźć bardzo wiele, to chyba Państwo się zgodzą, że każdy z autorów, zwłaszcza kiedy jest kapłanem i jednocześnie penitentem, może podpowiedzieć coś, co będzie przydatne w korzystaniu z tego Trybunału Bożego Miłosierdzia. Początkowo ta książka miała mieć charakter takiej małej broszury, ale kiedy odwołałem się do swojego doświadczenia jako spowiednika, a za miesiąc będzie to już 39 lat, jak zasiadam po tej drugiej stronie kratek konfesjonału, doszedłem do wniosku, że warto tak bardzo praktycznie podpowiedzieć ludziom, jak mają owocnie korzystać z sakramentu pokuty.
Proszę księdza, co osoba, która przygotowuje się do sakramentu spowiedzi świętej, sakramentu, który jest sakramentem niełatwym, do tego spotkania w całej prawdzie o sobie, w obecności Bożego Miłosierdzia, w jaki sposób powinna przygotować się do tego spotkania z Bożym Miłosierdziem? Ta książka jest swoistego rodzaju takim właśnie vade mecum penitenta.
To przygotowanie zakłada przede wszystkim tęsknotę za bogatym w miłosierdzie Bogiem. Uświadomić sobie muszę, że bez tej łaski ja nie tylko mogę się nie zbawić, ale już tu na ziemi się nie rozwinę. Przecież nikt nie jest sędzią w swojej sprawie. A z drugiej strony mam w świadomości te słowa, które zapisał ewangelista. Gdybyśmy mówili, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Wobec tego czujemy z jednej strony swoją grzeszność, z drugiej strony znajdujemy gotowego nam wciąż przebaczać Boga. I w tym momencie rodzić się powinna ta decyzja. Chcę tego sakramentu korzystać regularnie, systematycznie, by na co dzień żyć w łasce uświęcającej. Proszę zauważyć, że tę naszą rozmowę prowadzimy w czwartym tygodniu wielkanocnym. Pamiętamy, że przed świętami, pod koniec Wielkiego Postu i w Wielkim Tygodniu konfesjonały, Bogu dzięki, przeżywały oblężenie. Ale teraz trzeba się zastanowić, że przecież nie powinien to być tylko taki jednorazowy zryw, który podejmiemy właśnie przed Wielkanocą, czy ewentualnie jeszcze przed Bożym Narodzeniem, tylko praktyka, która nas uzdalnia do dążenia do świętości. I tak jak usłyszeliśmy od Ojca przed chwilą, najpierw trzeba stanąć w prawdzie. Muszę zobaczyć, kim jestem, co mi przeszkadza w rozwoju, co niszczy moją relację z Jezusem i czego oczekuje ode mnie Bóg. Wobec tego widzimy już ten pierwszy warunek, który dobrze pamiętamy z przygotowania do pierwszej spowiedzi świętej, mianowicie rachunek sumienia. Dawniej w takich starych książeczkach nazywano tę praktykę zwierciadłem duszy, bo rzeczywiście chodziło o takie rozpoznanie, o taką diagnozę, kim ja jestem. Przy czym nie tylko chodzi o nasze wady, chodzi o to, czy ja się rozwijam, czy od ostatniej spowiedzi świętej, od ostatnich rekolekcji, czy nawet od poprzedniej Wielkanocy następuje mój rozwój. A jeżeli nie, to dlaczego? Dalej, być może byliście Państwo takimi szczęściarzami, do których należę i ja, i moje rodzeństwo, że przed pójściem do spowiedzi świętej odbywał się obrzęd pojednania z domownikami, z mamą, z tatą, z rodzeństwem. To było wezwanie do tego, by nie tylko powiedzieć przepraszam, ale wynagrodzić wyrządzone szkody. Potem jako katecheta uczyłem dzieci, grzech nie będzie odpuszczony, póki wziątek nie zwrócony. I to było bardzo ważne. Czasami trzeba to zrobić dopiero po spowiedzi świętej, bo wcześniej się nie dało, ale ten obowiązek na nas na pewno spoczywa. I wreszcie, na co bym jeszcze zwrócił uwagę przed spowiedzią świętą, to wybrać odpowiedni moment. Proszę troszkę pomyśleć, co się dzieje po jednej i po drugiej stronie kratek konfesjonału, gdy Kościół wypełniają ludzie, czasem wręcz przylegając do konfesjonału, gdy grają organy, gdy słychać głos kaznodziei, jak trudno się wtedy skupić. Jak trudno też przygotować się dobrze, gdy w tej kolejce trzeba poczekać długo. Więc wobec tego może właśnie taka decyzja powielkanocna, żeby termin tej spowiedzi świętej dobrać do swoich możliwości oczywiście, ale też do takiego rytmu, jaki wyznaczają duszpasterze. Czasem spowiadają wcześniej rano, czasem są nabożeństwa pokutne, są stałe dyżury w konfesjonale i wtedy naprawdę to spotkanie z Bogiem ma swój najgłębszy wydźwięk.
Proszę księdza, i to pytanie, na które odpowiada ta książka, pytanie, które nurtuje serca, myślę, bardzo wielu osób. Czy wystarczy wyspowiadać się tylko raz w roku?
Teoretycznie, gdybyśmy wsłuchali się w modlitwę eucharystyczną, która błaga, byśmy byli wolni od grzechu i wszelkiego zamętu, i gdybyśmy do tego dodali to przykazanie, które zostało potwierdzone w Nowym Katechizmie, że przynajmniej raz w roku spowiadać się, to można by założyć, że ta spowiedź raz w roku by wystarczyła. Ale proszę Państwa, jesteśmy realistami i czujemy, że nawet gdybyśmy w ciągu roku nie popełnili grzechu ciężkiego, to jednak nie jest to szczyt naszych możliwości. Jeśli popatrzymy na nasze ręce, to chcemy, by one były czyste. Wiemy, co to jest choroba brudnych rąk, ale potem chcemy, by te ręce nie były puste. Chcemy, żebyśmy budowali to Królestwo Boże, które jest w nas, do której to budowy jesteśmy zaproszeni i od razu zobaczymy, że mamy na sumieniu wiele zaniedbań. Może nie zabiłem, nie cudzołożyłem, nie ukradłem, ale też zaniechałem dobra. I właśnie sakrament pokuty zawsze będzie zahaczał o coś, co nazywa się kierownictwem duchowym. Czyli będę kapłanem spowiednikiem, zwłaszcza gdy to będzie stały spowiednik, uzgadniał kierunki mojej pracy nad sobą. I tu już wytyczne raz na rok nie wystarczą. Bo owszem, mamy przykazania, znamy swoje obowiązki stanu, mamy oczywiście znaki czasu, znamy naukę Kościoła, ale właśnie po to jest spowiedź święta w tym wymiarze indywidualnym, by każdy z nas mógł skonsultować swoją konkretną sytuację ze Słowem Bożym i posłuchał, co mu kierownik duchowy w tej dziedzinie podpowie.
Jak się spowiadać, to tytuł książki w informacji wstępnej. Czytam. Teoretycznie odpowiedź jest bardzo prosta, szczerze, regularnie i najlepiej u stałego spowiednika. Ale wiemy, proszę księdza, że życie jest bardziej skomplikowane.
No tak, jest skomplikowane po jednej i po drugiej stronie, dlatego ja, będąc penitentem, doświadczam tych trudności, także jako penitent. I dlatego o stałego spowiednika trzeba się modlić, trzeba go wyszukać. To prawda, natomiast my kapłani także musimy się umieć modlić za swoich penitentów. o wytrwałość, o to, byśmy umieli na nich czekać, byśmy byli cierpliwi, by nam towarzyszyło światło Ducha Świętego. Czyli ten wysiłek jest po jednej i po drugiej stronie potrzebny. Czyli to nie będzie tak jak w reklamie, że spowiedź święta będzie lekka, łatwa i przyjemna, natomiast obfite będą jej owoce, jeżeli zdobędziemy się na ten ogromny wysiłek wsparty łaską Bożą.
Proszę księdza, adresat myślę dość szeroki, ale komu w sposób szczególny chcemy polecić właśnie tę pozycję wydawniczą?
Pisząc te swoje uwagi praktyczne, myślałem przede wszystkim o ludziach, którzy już zdecydowali się na świadome chrześcijańskie życie. Bo troszkę inaczej wygląda sytuacja, gdy musimy młodego człowieka dopiero przekonać do sakramentu pojednania, pokazać mu, co straci, jeśli nie będzie się regularnie spowiadał albo nie będzie się szczerze spowiadał. Inna będzie książka dla osób chorych, chociaż tam także o nich wspomniałem, dla osób w podeszłym wieku. Więc myślałem tutaj o takich osobach, które już jakoś wypracowały pewien swój styl życia chrześcijańskiego i chcą go pogłębić, umocnić, ewentualnie potwierdzić swoje postawy i sprawdzić, na ile może jakaś dziedzina czy jakiś warunek sakramentu pokuty być postawiony jeszcze głębiej, jeszcze piękniej.
Dziękuję serdecznie. Ksiądz Aleksander Radecki, Jak się spowiadać, Vademecum Penitenta, wydawnictwo Salvator. Księże, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. No i sięgnijmy po tę lekturę, abyśmy z tego sakramentu Bożego Miłosierdzia mogli skorzystać jak najpełniej.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim wielu świateł Ducha Świętego na drodze do konfesjonału, a potem do świętego życia w codzienności.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z księdzem Aleksandrem Radeckim. Raz jeszcze przypomnę, autorem książki Jak się spowiadać, Vademecum Penitenta. W Radiu Maryja trwa audycja Czytać, aby być mądrym. Drodzy Państwo, przed nami kolejna rozmowa. Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja panią redaktor Małgorzatę Pabis. Szczęść Boże, pani redaktor, witam gorąco i pozdrawiam.
Szczęść Boże Ojcu i wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Mówiliśmy przed chwilą o sakramencie Bożego Miłosierdzia, jakim jest sakrament pokuty i pojednania. I teraz o szczególnej książce. Książce, która mówi o wielkości Bożego miłosierdzia, która dotyka naszych serc. Pani jest autorem książki, pani redaktor, Jezu, ufam Tobie, świadectwa. Co to za książka?
Dla mnie ta książka niezwykła, dlatego że pisząc tą książkę spotykałam się z ludźmi, którzy modlili się do Pana Jezusa Miłosiernego, modlili się za wstawiennictwem świętej siostry Faustyny, świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Michała Sopoćki i modląc się otrzymywali szczególne łaski w swoim życiu. Łaski szczególne, łaski, które były im bardzo potrzebne. Były to i łaski uzdrowienia z różnych ciężkich chorób, ale też łaski nawrócenia. No, dotykanie takich ludzi, takich świadectw to także niezwykła łaska, a doświadczyłam ich również w swoim życiu i mogłam się również we wstępie, o tym piszę, podzielić takim swoim świadectwem dotknięcia łaski od Jezusa Miłosiernego. Dlatego to takie świadectwo, nie tylko moje, ale wielu ludzi, którzy wymodlili te łaski.
Warto także zaznaczyć, pani redaktor, że na co dzień bardzo blisko pani posługuje przy Centrum Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
No, to wielka łaska. Już rok jestem rzecznikiem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. A tutaj muszę powiedzieć, że moja mama, która nas ma 5 dzieci, zawierzyła każdego z nas jakiemuś świętemu. No i ponieważ mieszkam niedaleko Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, każdego dnia moją rodzinę, moje małżeństwo właśnie polecała opiece świętej siostry Faustyny. I przed rokiem, kiedy otrzymałam taką propozycję, że mogę zostać rzecznikiem tego sanktuarium, no cieszyłam się ogromnie i dzisiaj to też jakoś takim jest wielkim szczęściem w moim życiu, że mogę tam posługiwać, że mogę tam być właściwie na co dzień.
Pani redaktor, komu zaadresowalibyśmy tę pozycję wydawniczą?
Ojciec święty Jan Paweł II powiedział, kiedy był w łagiewnikach, że nie znajdzie człowiek szczęścia i pokoju, jeżeli nie uda się do Bożego Miłosierdzia. I ostatnio, pisząc taki wstęp do czasopisma, które wychodzi w sanktuarium, napisałam właśnie taki artykuł, który zatytułowałam Recepta na szczęście. I myślę, że każdy człowiek dzisiaj, człowiek zabiegany, człowiek uwikłany w różne ciężkie sytuacje, powinien zwrócić się do Bożego Miłosierdzia. To jest lekarstwo. Ojciec święty Jan Paweł II powiedział wprost, że to jest recepta na to, żeby być dzisiaj szczęśliwym. I ja tą książkę zadedykowałabym każdemu człowiekowi, który ma jakiekolwiek problemy, który nie wie, jak sobie w życiu poradzić, który jest zagubiony, nieszczęśliwy. Myślę, że ta książka daje taką niezwykłą porcję takiej nadziei. A myślę, że dzisiaj ta nadzieja jest potrzebna każdemu z nas. Ona pokazuje ludzi, którzy byli już czasem na dnie. Widzimy postać człowieka, malarza, niedawno odszedł do Pana, który był uwikłany w alkoholizm, w różne używki. I Pan Jezus wyciągnął go z tego. Dał mu swoją rękę i ten człowiek stał się wielkim apostołem Bożego Miłosierdzia. To naprawdę wielka nadzieja dla każdego z nas. I myślę, że każdy tę książkę mógłby wziąć po to, żeby się uśmiechnąć, żeby zobaczyć, że faktycznie to nie jest tak, że jesteśmy pozbawieni nadziei. Nie, Pan Jezus jest nadzieją. Pan Jezus, Jego miłosierdzie jest tak wielkie, że każdy może po Niego sięgnąć. Jest na wyciągnięcie ręki.
Pani redaktor, poszczególne strony tej książki to de facto historia ludzkiego życia, często poplątana, często skomplikowana, często naznaczona tą ludzką bezradnością. Pani redaktor dokonała wyboru tych świadectw, spisała je także. Proszę powiedzieć, które z tych świadectw najbardziej dotknęło pani serca?
Kiedy pisałam po raz pierwszy świadectwo Maureen Deegan, to było świadectwo, które posłużyło do beatyfikacji siostry Faustyny. Nie znałam jeszcze ojca Michalenko. To było świadectwo, które gdzieś przeczytałam, próbowałam dotrzeć do różnych informacji. No i je napisałam, ale później spotkałam na kongresie czcicieli Bożego Miłosierdzia ojca Michalenko. Człowieka, który razem z Maureen Deegan przyjechał do łagiewnik. To jest kobieta, która cierpiała na nieuleczalne schorzenie, na tak zwaną słoniowaciznę. Choroba postępowała, nie było żadnej nadziei. Wydawało się, że straci obydwie nogi. I właściwie po ludzku patrząc, nie miała szans na to, że będzie żyła. Trafiła w swoim życiu na niezwykłego człowieka, na swojego męża przyszłego, i on zawiózł ją do Łagiewnik. On tutaj widział, że dla niej tutaj jest nadzieja. Co więcej, wtedy poszedł do ojca Michalenko i powiedział, że musi z nimi jechać, bo to pani, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Michalenko powiedział, no tak, będzie wam łatwiej, bo ja mówię po polsku, a ten człowiek powiedział, nie, ojciec musi pojechać, bo ojciec będzie świadkiem cudu. Widzimy, jak wielką wiarę miał ten człowiek. I faktycznie przyjechali tutaj do Polski i nie tylko ta kobieta, ale jej syn również został uzdrowiony. Kiedy ojciec Michalenko opowiadał o tym cudzie, ciarki zresztą do tej pory mam na moich rękach, ponieważ to był taki naprawdę wielki, namacalny cud. Ta kobieta żyje, stała się wielkim apostołem Bożego Miłosierdzia i na co dzień świadczy o Bożym Miłosierdziu. A patrząc po ludzku, nie miała szans na to, że będzie żyła.
Pani redaktor, myślę, że to jest także wyzwanie dla nas, dla Polaków, którzy przecież tak blisko mieszkają centrum Bożego Miłosierdzia. Myślimy o Krakowie, Łagiewnikach, abyśmy potrafili sami, doświadczając Bożego Miłosierdzia, zapalać również i serca innych.
Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o iskrze. O iskrze, która ma wyjść. I myślę, że ona wciąż wychodzi z tych Łagiewnik, z tego sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Cieszyłam się ogromnie w to święto Bożego Miłosierdzia, kiedy widziałam tłumy, które się nie kończyły. Ci ludzie cały czas przychodzili i odchodzili, przychodzili i odchodzili. To był tłum ludzi, który przez cały czas był. I właściwie na co dzień tych ludzi, którzy przybywają do Centrum Bożego Miłosierdzia, jest bardzo wiele. Ale to, co jest, myślę, teraz ważne, a nadchodzi nadzwyczajny rok święty Miłosierdzia, żebyśmy nie zostawiali tego wszystkiego tylko dla siebie, tylko żebyśmy wciąż szli i świadczyli. Myślę, że ten rok Bożego Miłosierdzia, który Ojciec Święty nam daje, a on rozpocznie się już niebawem, bo w grudniu, jest dla nas taką wielką szansą, żeby z tym Bożym Miłosierdziem wciąż iść. Bo czasem jest tak, zobaczmy, niebawem, bo w maju przyjadą do Łagiewnik Słowacy, nasi sąsiedzi. Kiedy ja na nich patrzę, to jestem zadziwiona. Oni przyjeżdżają do Łagiewnik i są jak u siebie, a Boże Miłosierdzie jest im tak niesamowicie bliskie, że to aż wydaje się niewiarygodnie, że to oni, a nie my. Oni o tym Bożym Miłosierdziu pięknie mówią, o tym Bożym Miłosierdziu pięknie świadczą. Czasem myślę, że możemy się od tych, którzy do nas przyjeżdżają, uczyć tego, żeby to miłosierdzie Boże nie tylko zatrzymywać dla siebie, ale świadczyć. I jeszcze raz powiem, ten rok Bożego Miłosierdzia, który nadchodzi, myślę, że jest dla nas taką wielką szansą i taką iskrą, która nas powinna jeszcze bardziej zapalić. A ten rok Bożego Miłosierdzia przypadnie w czasie, kiedy będą Światowe Dni. I też tutaj w Krakowie, też tutaj do Łagiewnik będą przybywać młodzi. Myślę, że musimy być tymi świadkami, od których oni będą czerpać.
A ta książka może właściwie przygotować, nastroić nasze serca do przeżywania roku Bożego Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie, świadectwa, wydawnictwo Rafael, pani redaktor Małgorzata Pabis, autorka tej książki, pani redaktor. I przy tej okazji także bardzo gorąco pragnę podziękować za współpracę z telewizją Trwam, za tę posługę także na rzecz informacji dnia, bo dzięki także pani posłudze męża możemy wiele spraw z Krakowa przekazać widzom telewizji Trwam, więc przy tej okazji za tę współpracę bardzo gorąco dziękuję.
Ja też dziękuję. Od razu powiem, że czekałam na ten telefon, bo właśnie razem z mężem wybieramy się do sanktuarium, żeby nagrać materiał dla informacji dnia o kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
Gorąco pozdrawiam i życzę dobrego i udanego nagrania i błogosławionego dnia. Bóg zapłać z Panem
dziękuję
Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie Ojca i wszystkich słuchaczy.
Dziękuję Panem ślicznie.
Bogiem.
Rozmawialiśmy z panią redaktor Małgorzatą Pabis. Dzisiaj w audycji Czytać, aby być mądrym. Rozmawialiśmy o dwóch pozycjach wydawniczych. Książka księdza Aleksandra Radeckiego, Jak się spowiadać, Vademecum Penitenta. Teoretycznie odpowiedź jest bardzo prosta, szczerze, regularnie i najlepiej u stałego spowiednika. Gdyby to było aż tak proste, to przede wszystkim konfesjonałami, przed konfesjonałami odrzekiwałyby codziennie na sakrament spowiedzi rzesze penitentów, a nasz świat byłby z dnia na dzień bardziej Boży, bardziej ludzki. Niestety wszyscy doświadczamy, że tak nie jest. I druga pozycja książkowa, pani redaktor Małgorzaty Pabis, Jezu, ufam Tobie, świadectwa, Boże miłosierdzie hojnie obdarza łaskami. Ci, którzy modlą się przez wstawiennictwo apostołów Bożego Miłosierdzia, podzielili się w tej książce swoimi świadectwami.